Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal handelekstra.pl zapraszają na podcast.
Partnerem tego odcinka podcastu Posłuchaj, co w handlu jest serwis jobcreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Dziś nie przegląd krótkich, subiektywnie wybranych newsików handlowych, ale jedyny news, czy w zasadzie podsumowanie analizy. Mowa o naszym 20. rankingu największych sieci franczyzowych, grup zakupowych i partnerskich, które to zrzeszają 50 tysięcy sklepów. Bardzo więc prawdopodobne, że gro zakupów, których Państwo dokonujecie, właśnie nie w sklepie własnym należącym do sieci handlowej, ale w sklepie franczyzowym prowadzonym przez niezależnego przedsiębiorcę. To ogromna grupa właśnie takich mikro i małych przedsiębiorców, która rośnie, bo tylko w zeszłym roku do tej grupy dołączyło 2800 nowych placówek i sporo zadziało się w pierwszej dziesiątce największych sieci. Na pierwszym miejscu jest Żabka i Żabka umocniła tu swoją pozycję, otwierając ponownie 1000 sklepów w zeszłym roku. I tu zaznaczamy, że trudno będzie jej dorównać, pomimo intensywnych działań, które podejmują inne sieci. Drugie miejsce przypada sieci ABC, która przez wiele lat była liderem tego zestawienia. Franczyzodawcą jest tu grupa Eurocash i Eurocash stworzył ABC w oparciu o tak zwaną luźną franczyzę, co pozwoliło jej na szybki rozrost. Tu dla przypomnienia, Żabka jest franczyzą twardą. Trzecie miejsce należy do grupy kapitałowej Specjał, czy w zasadzie parasolowego szyldu Delikatesy Premium Market Plus, Delikatesy Premium, Delikatesy Sezam, Nasz Sklep i Nasz Sklep Express. A czwarte miejsce do Livio, również szyldu należącego do grupy kapitałowej Specjał. Pierwszą piątkę zamyka polska sieć handlowa Lewiatan i ta pierwsza piątka ma 30 tysięcy sklepów. Powyżej 1000 placówek mają jeszcze takie sieci jak Horten, Groszek, Delikatesy Centrum, Eden oraz Odido. Wszystkie szczegóły zobaczycie Państwo na portalu handelekstra.pl. Również dynamiczne przyrosty, trzycyfrowy wzrost liczby placówek netto odnotował Horten, który również tutaj serdecznie pozdrawiamy. A w zestawieniu mamy jednego debiutanta, to sieć HIT prowadzona przez spółkę KMH z Piotrkowa Trybunalskiego. W ubiegłym roku powiększyła się o 16 placówek, z jedną się pożegnała. Łączny bilans na koniec 2023 roku to 105 sklepów, co daje jej 29 miejsce w naszym zestawieniu. Takie wzrosty, przytasowania, zmiany, rozwój sieci franczyzowych to naprawdę pasjonująca układanka, pokazująca też, jak ta część rynku buduje pewną przeciwwagę dla sieci dyskontowych. W tym roku powinno być nieco na tym rynku łatwiej. A dlaczego? Dlatego, że wolumenowo Polacy wrócili do większych zakupów, to znaczy kupują więcej niż rok wcześniej. I o tym wszystkim już za chwilę w rozmowie z Szymonem Mordasiewiczem. Gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchaj, co w handlu jest doskonale Państwu znany Szymon Mordasiewicz, dyrektor zarządzający Consumer Panel Services GFK. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Ale nie jesteśmy ani w gospodarstwie domowym, ani w handlu, o którym będziemy rozmawiać, lecz w kawiarniach.
Jedna z przyjemnych mokotowskich kawiarni, które mam nadzieję, że wracają do życia po czasie zamrożenia wydatków na gastronomię.
Ale to jeszcze, jeśli kawiarnie wracają do życia, to znaczy, że w retailu jest gorzej i przenosimy konsumpcję z powrotem na miasto.
Ja myślę, że retail wyprzedza w tej chwili to, co się dzieje w kawiarniach i najpierw retail, najpierw nasz dom, najpierw nasz koszyk, jak tu będzie bezpiecznie, to zaczniemy myśleć o tym, jak wrócić do gastronomii i w jakim stopniu, jak wrócić do branży odzieżowej i do akcesoriów, ale najpierw własne gospodarstwo domowe.
A co widać w tych gospodarstwach domowych? No, jesteśmy po pierwszych 4 miesiącach, wy macie 2 na pewno już zamknięte, przebadane.
Doskonale pani zna, jak pracujemy, mamy dokładnie 2 przebadane z wynikami. Czekamy na 3, ale gdybyśmy się spotkali tydzień później, pewnie moglibyśmy porozmawiać o pierwszym kwartale, ale już pierwsze 2 miesiące wyglądają naprawdę, naprawdę ciekawie i z mojej perspektywy wnoszą płomek nadziei, że cały rok 2024 będzie oznaczał wzrost do konsumpcji. Powrót do konsumpcji, przepraszam.
Czyli wolumen lekko wzrósł.
Wolumen wzrósł nawet wyraźnie. I to jest bardzo ciekawe. To, co widzimy z jednej strony, to to, że cały czas konsumenci są w takim trybie oszczędnościowym. Wciąż kupują sprytnie. W lutym zrealizowaliśmy kolejną falę naszego badania sprawdzającego, jak konsumenci dokonują zakupów. I wciąż, tak samo jak w końcówce zeszłego roku, wysoko uplasowane są takie elementy jak poszukiwanie promocji, robienie listy zakupowej, korzystanie z aplikacji, przeglądanie gazetek papierowych. Tu ta wrażliwość wciąż pozostała. Wciąż uważnie wydajemy nasze pieniądze, ale wydajemy ich więcej i to nie jest niespodzianka, no bo jakaś inflacja była.
Oczywiście.
Zaczęliśmy kupować więcej. Pierwsze dwa miesiące tego roku wolumenowo to jest wzrost plus 6%.
No to jest fantastyczna wiadomość. To nie mówimy tylko o płomyku, tylko o wielkim płomieniu.
Po dwóch miesiącach, więc jeszcze ważne, żeby utrzymał się przez kolejne, ale nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją przez ostatnie dobre dwa lata.
A czy są kategorie, które szczególnie mocno ten wynik wybiły?
Są kategorie, które zadziwiają, bo tak jak ostatnie dwa lata oznaczały spadek na przykład w alkoholach mocnych i w piwie, to po pierwszych dwóch miesiącach, względem zeszłego roku, który był słaby, więc no już sam tak zwany baseline pozwala na to, ale tu widzimy na przykład wzrost, czego się nie spodziewałem.
Zwłaszcza, że ogólne trendy, odchodzenie od mocniejszego alkoholu, kolejne pokolenie, które pije mniej, no o tym wszystkim się mówi.
Myślę, że mamy do czynienia z dwiema rzeczami. Jedna sprawa to jest, co mówią nam nasze wartości i przekonania, a druga sprawa to jest, do czego zmusiła nas sytuacja wcześniejsza. Ostatnie dwa lata to była oszczędność wymuszona. Mniejsze koszyki zakupowe, bo siła nabywcza, o ile nie rosła, to malała. Teraz w ten rok weszliśmy naprawdę dobrze. W takim sensie, że zaczęliśmy z niską inflacją, zaczęliśmy z podwyżkami płacy minimalnej, zaczęliśmy z podwyżkami kilkudziesięcioprocentowymi w sektorze publicznym. Pierwsze dwa miesiące w sektorze przedsiębiorstw to są podwyżki rzędu 12%, a inflacja zdecydowanie poniżej. Więc patrząc tylko przez pryzmat wskaźników, siła zakupowa i dochód rozporządzalny powinny rosnąć.
No i
przelewamy to trochę już na nasze zakupy domowe.
I czeka nas jeszcze jedna podwyżka płacy minimalnej.
Jeszcze jedna.
Co by wskazywało, że ten tegoroczny wynik może być naprawdę dobry.
Tak, co więcej, niektórzy detaliści zrobili przecież niespodziankę i odroczyli w czasie powrót do VAT-u 5%.
Tak, to zamrażamy VAT.
Dokładnie tak. Więc rynek z drugiej strony też dał możliwości do tego, żeby wydawać więcej. I trochę też tłumaczę tymi promocjami, których było bardzo dużo w ciągu pierwszych dwóch miesięcy, to, że jesteśmy w trybie oszczędnościowym. Po co mamy wydawać więcej, w sensie płacić więcej za to samo, skoro możemy mniej, jeśli detaliści nam te promocje dają.
No dobrze, czyli wolumen rośnie, mamy tutaj te alkohole. Czy któreś jeszcze kategorie się wyróżniają na tym tle? Albo może które się kurczą?
Może powiem inaczej. Kiedy patrzyliśmy na cały rok 2023, to dwie trzecie kategorii spadły, a jedna trzecia tylko rosła.
Wolumenowo.
Pierwsze dwa miesiące spadało już tylko 25% kategorii, a 75% rosło. Więc też widać, że to przesuwa się i rozlewa się na pozostałe kategorie.
Ale to znaczy, że to, czym sobie tłumaczyliśmy też te ograniczone zakupy, czyli że mniej marnujemy, że bardziej racjonalnie podchodzimy do zakupów, to chyba się nie sprawdza. Skoro wystarczy wzrost dochodu rozporządzalnego, żebyśmy znowu zaczęli kupować więcej.
Znowu, jest różnica pomiędzy tym, co jest wartością, a tym, co zostało wymuszone. Uważam, że po części gospodarstwa domowe pracowały na tym, aby nie marnować żywności, bo bardziej ją sobie ceniły. Była relatywnie droższa, bo było stać na mniej. To trzeba wypracować. To jest model bardziej edukacji niż wymuszenia od konsumenta, aby nie marnował żywności tylko dlatego, że go na nią nie stać. Pierwsze dwa miesiące pokazały, że brakowało nam tej większej konsumpcji i kupowaliśmy zdecydowanie więcej.
A czy macie przeliczone już również, jak to wygląda brandy versus marki własne sieci? Jak tutaj się ten wzrost różnił?
Mamy to przeliczone, natomiast nie mam w tej chwili przy sobie tych danych, z głowy nie zacytuję, ale umówmy się, że podsumujmy to sobie po pierwszym kwartale.
Dobrze, czyli po pierwszym kwartale sprawdzimy private label versus brandy, no bo ja przypomnę, że w zeszłym roku jedyny segment, jaki odnotował jakikolwiek wzrost wolumenowy, lekki, to był właśnie private label.
Dokładnie tak. I trzeba też przypomnieć, że jedynym segmentem zarobkowym, czyli biorąc pod uwagę populację gospodarstw domowych, które i ich dochody netto, to tylko w tym najniższym, do 3,5 tysiąca, nie rosły ani brandy, ani private label. We wszystkich pozostałych to głównie właśnie private label sterowały wzrostem wolumenu.
To zeszły rok, a jakie są przepowiednie na ten rok? Poza tą pierwszą, czyli że ten wolumen wzrośnie.
Ja myślę, że to jest coś, czego wszyscy oczekiwali. To jest tylko pytanie, czy w tym roku nastąpi już powolne wyciszenie promocji, czy też może detaliści, ci najwięksi, którzy sterowali promocjami w tym roku, będą utrzymywali promocje tak długo, aby naprawdę trwale ze sobą związać konsumentów. Jeśli to będzie trwało dłużej, to trzeba być przygotowanym na to, że ten rok może być rokiem, w którym nastąpi pewne przeczesanie świata detalicznego, i być może sieci, a na pewno niektóre sklepy, większe niż rok temu w liczbie, będą musiały wycofać się z rynku, bo nie sprostają takiej konkurencji, jaką dzisiaj narzucają sieci dyskontowe.
No na razie wiemy, że promocje trwają. Kwiecień, miesiąc już bez zerowego VAT-u, jest dalej miesiącem de facto zerowego VAT-u u największych dyskonterów.
Dokładnie tak.
I no nic nie wskazuje, przynajmniej na razie, żeby miało się to skończyć. To nasilone wysyłanie SMS-ów również z cenami, porównywanie się do konkurencji też absolutnie na to nie wskazuje.
Dokładnie tak. Sieci dobrze o tym wiedzą. Sieci dyskontowe, te, które tak mocno wchodzą w te promocje, czują, i to też widać w danych, że konsumenci zaczęli patrzeć pozytywnie w przyszłość, bo pierwsze dwa miesiące w odróżnieniu od ostatnich trzech lat oznaczały też wzrost zadowolenia konsumenckiego do poziomu powyżej zera, więc już mamy pozytywne spojrzenie w przyszłość. A to, czego nauczyło mnie 20 lat pracy w FMCG, to, że jest to niezbędny element do tego, żeby konsumpcja rosła. Nie jedyny wymagany, ale niezbędny. Jeżeli ma rosnąć konsumpcja na rynku FMCG, to konsument musi mieć zaufanie co do swojej przyszłości finansowej, zaczyna ją powoli nabywać.
A patrząc na poszczególne segmenty ekonomii, mainstream, premium, jakie tutaj macie przewidywania? Premium będzie zyskiwać? Mainstream, ekonomii?
Jest czas na to, żeby premium wróciło do formy, ale wtedy dopiero, kiedy myślę, pojawi się już taka absolutna pewność konsumenta co do stanu swoich własnych finansów i przestanie tak mocno patrzeć na promocje, więc nie wiem, co będzie pierwsze, czy to konsument poczuje się pierwszy, czy detaliści zaczną wygaszać promocje, ale premium zacznie rosnąć dopiero wtedy, kiedy ceny będą mogły być premium. No dzisiaj też nie są, chociażby ze względu na promocje.
No dla detalisty to jest bardzo kuszące zrezygnować z części promocji i zrealizować wyższą marżę. No pytanie, co na to otoczenie konkurencyjne oczywiście.
To nastąpi wcześniej czy później. Dzisiaj jest to element zabiegania o samego konsumenta, więc sieci siłą rzeczy i świadomie decydują się na niższe marże, wiedząc, co też widzimy z danych, że jeżeli konsument zacznie wydawać pieniądze w tych największych sieciach, to powtarza te wydatki.
No tak, ale lojalność oparta o aktualną promocję nie jest lojalnością.
Ale
konsument jest smart i to coraz bardziej smart, jak wynikało przez lata z waszych danych.
Zgadza się. Myślę, że to, na co liczą sieci, to, że przynajmniej część konsumentów, którzy zaczęła częściej robić zakupy w danej sieci, tam pozostanie. I pierwsze dwa miesiące też pokazały, że rzeczywiście więcej gospodarstw domowych odwiedziło topowe sieci dyskontowe niż rok temu. Prawdopodobnie właśnie przez takie działania promocyjne, z jakimi mieliśmy do czynienia.
To co zatem robić, będąc detalistą, który nie jest dyskontem?
Trzeba podjąć trudną decyzję, jak przetrwać, godząc się właśnie na obciążenie, z którym mają dzisiaj do czynienia. Trudno mi sobie wyobrazić, że jest na rynku w tej chwili detalista mogący sobie pozwolić na podobne agresywne działania marketingowe i promocyjne. No, to trzeba przeczekać. Dlatego właśnie powiedziałem, że to może być też rok, w którym Nie wszystkich na to będzie stać i być może więcej sklepów zniknie w tym roku z rynku niż miało to miejsce w roku poprzednim.
No to nie jest optymistyczna końcówka naszej rozmowy, a coś optymistycznego na koniec?
Optymistyczne dla mnie jest to, od czego zaczęliśmy nasze spotkanie, że niezależnie od tego, co się będzie działo dzisiaj rzeczywiście z sieciami, z punktu widzenia konsumenta tak naprawdę działania promocyjne działają na jego korzyść, a z punktu widzenia producenta ja liczę właśnie na to, że mamy rok powrotu do wyższej konsumpcji i do rosnącej konsumpcji. Coś, na co czekaliśmy od ostatnich 2 lat.
To brzmi dobrze. Szymon Mordasiewicz specjalnie dla Państwa, no regularny już można powiedzieć, gość naszej podcastowej serii Posłuchaj co w handlu. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
Partnerem tego odcinka podcastu Posłuchaj co w handlu był serwis jobcreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów.
To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.